Ile państwa w państwie? 16 czerwca 2010 13:31. Imprezy sportowe lub powódź to sytuacje, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie. Czy właścicielem infrastruktury i systemów do jego zapewnienia powinno być państwo, czy też firmy prywatne? W RPA trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do Johannesburga zjechało kilkaset tysięcy kibiców. I choć fani sportu mówią, że nigdy nie było tak dobrej transmisji rozgrywek piłkarskich, tak dobrze wykadrowanych zdjęć, zaś stadion w Johannesburgu sprawia niesamowite wrażenie, święta piłkarskiego nie ma. Zamieszki przed stadionem, strajk pracowników go ochraniających i kradzieże w hotelach nie dają poczucia bezpieczeństwa. Do końca mistrzostw pozostało jeszcze trochę czasu, ale kraj ten zapewne nie zda egzaminu z bezpieczeństwa na 5. Przed nami stoi podobne wyzwanie podczas Mistrzostw Europy w Euro 2012 rok. Od kogo możemy się uczyć? Jak planują zabezpieczyć się miasta gospodarze, safety i security? PŁK Christian Bernimann, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa imprez masowych, który w czasie tegorocznej konferencji Computer World – Wolność i Bezpieczeństwo w Szczecinie opowiadał o doświadczeniach związanych z organizacją Mistrzostw Euro 2008 w Szwajcarii i Austrii. Radził Polsce, aby zaczęła się odpowiednio wcześnie przygotowywać do zabezpieczenia tak dużej imprezy masowej. Musicie znać swoich partnerów, z którymi będziecie mieli współpracować przy tych wydarzeniach. Ćwiczyć, popełniać błędy w czasie tych ćwiczeń i na nich się uczyć, mówił PŁK Bernimann. Zwracał także uwagę na konieczność wsparcia polityków, dobrze zorganizowaną współpracę wielu podmiotów, organizacji i służb, współpracę międzynarodową jako niezbędny element planu bezpieczeństwa. To lista niepolicyjnych działań prewencyjnych. Gdańsk, gdzie będzie rozgrywana część meczy Euro 2012, zna już wymagania, jakie UEFA stawia przed gospodarzami. Wyznaczyliśmy 12 koordynatorów lokalnych do spraw organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, którzy zajmują się różnymi obszarami organizacji, jak na przykład bezpieczeństwo, transport, zabezpieczenie medyczne, telekomunikacja i informatyka i zapewnienia w nich bezpieczeństwa i odpowiednich warunków, mówi Sławomir Michalczuk, koordynator do spraw bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Gdańska. W ramach bezpieczeństwa miasto wydzieliło dwa obszary, w których prowadzone są przygotowania, safety i security. W ramach security znajdują się projekty realizowane przez służby odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ratownictwa, którymi zajmują się policja, straż pożarna, straż graniczna, biuro ochrony rządu, ABW, Państwowe Ratownictwo Medyczne. Projekty prowadzone przez te jednostki muszą być kompatybilne merytorycznie z projektami realizowanymi w obszarze safety, dotyczącymi przygotowania przestrzeni publicznej oraz przygotowania uczestników. Niewątpliwie samorządowcy najwięcej nadziei pokładają w monitoringu. Zauważam jednak niepokojącą praktykę. Miasta chcą instalować na każdym rogu kamery. Tylko czy więcej znaczy lepiej? Pyta Paweł Nogowicz, prezes Sewercom. Jego zdaniem należy postawić na bardziej wyrafinowane systemy monitoringu i tak chronić przestrzeń publiczną. Po powodzi, powódź wymusza na naszym systemie zarządzania kryzysowego rozwiązanie problemu powiadamiania kryzysowego. Brakuje mechanizmów skutecznego powiadamiania obywateli o zbliżającym się zagrożeniu, zauważa Marcin Burda, wiceprezes Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zazwyczaj do tego celu stosowane są tradycyjne media, radio, telewizja, internet. W małym stopniu wykorzystuje się wciąż nowoczesne techniki informacyjne, takie jak SMS czy cell broadcasting. Cell broadcasting umożliwia powiadomienie w szybkim czasie dużej ilości osób znajdujących się na danym terenie. Komunikat jest wysyłany na wszystkie telefony, które znajdują się w zasięgu danej stacji bazowej. Tłumaczy Marcin Burda. Zwrócił uwagę, że ten sposób stosowany jest na dużą skalę w Japonii, częściowo w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zaś, z inicjatywy Sopockiego WOPR, trwają prace nad założeniami do systemu TAS. Umożliwiałby on wysyłanie komunikatów do wielu osób, zagrożonych lub ratowników, z dowolnego miejsca przez dowolną, uprawnioną osobę. Informacje można by wysyłać z internetu, telefonu komórkowego, smartfonu i odbierać na dowolnym urządzeniu. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie, pojawia się pytanie, w jaki sposób sektor publiczny powinien współpracować z sektorem prywatnym w zakresie infrastruktury i systemów bezpieczeństwa? Uczestnicy debaty Computer World podkreślali, że najważniejsze, aby podejmując takie decyzje podejść do tematu pragmatycznie i funkcjonalnie, uwzględniając kwestie finansowe, prawne i otoczenie zewnętrzne oraz bezpieczeństwo. Ważne, by korzystać z wszelkich możliwych dostępnych narzędzi. Te narzędzia, które są potrzebne miastu do zapewnienia bezpieczeństwa na co dzień, powinny być przez miasto zakupione. Jeśli jednak chodzi o narzędzia i rozwiązania, które wykorzystuje się w przypadkach kryzysowych, ważne, by państwo wiedziało, jakie są dostępne narzędzia i jak z nich korzystać. W większości te narzędzia i systemy są w rękach prywatnych, zauważył Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecina. Przedstawiciele biznesu przyznali, że istnieje kilka modeli współpracy i udziału państwa w budowie infrastruktury i systemów informatycznych. Każdy z nich może być efektywny oraz sprawnie i bezpiecznie działać. Państwo może stworzyć własną infrastrukturę oraz agencję, która odpowiada za obsługę systemu, może oddać całość firmie zewnętrznej lub wybrać pośredni, najbardziej optymalny model. Podjęcie decyzji o wyborze jednego z modeli musi wynikać z pragmatyki. Jednostki administracji publicznej muszą wziąć pod uwagę m.in. zaufanie do dostarczyciela, oczekiwanym poziomie efektywności systemu, stanie prawnym, podkreślał Jacek Drabik, country manager Motorola Polska. Jaki model powinny wybrać jednostki administracji w Polsce? Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przyznał, że obecna sytuacja, współpraca szczebla rządowego, samorządowego i sektora prywatnego, jest odpowiednia.